Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem w czwartek jest marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie.
Udało się dotrzeć, przebić przez miasto?
Na szczęście się udało. Trochę chyba dzisiaj lepsze zarządzanie ruchem niż wczoraj po południu, ale mimo wszystko obchody na to sporo nas kosztują.
Tak, nerwów szczególnie, co słyszeliśmy przed chwilą, też słuchacze cały czas dzwonią, także myślę, że tych telefonów będziemy mieć jeszcze dużo. Druga ważna sprawa, powódź, to jest coś, co nam doskwiera. Tam na południu Polski już wielkie sprzątanie, powoli się zaczyna. A jak to wygląda u nas? Jesteśmy bezpieczni?
Do nas ta fala główna, kulminacyjna dotarła wczoraj. Dotarła na południe naszego województwa, więc do gminy Boleszkowice w powiecie myśliborskim. Na razie stany alarmowe są przekroczone, ale nie na tyle, aby ulegać jakiejkolwiek panice. Obserwujemy je bardzo, bardzo uważnie. One są przekroczone mniej więcej około 50 cm. Ta fala idzie w rejonie Gozdowic, będzie gdzieś z piątku na sobotę. Pewnie około soboty będzie już docierała z soboty na niedzielę do Widuchowej. Czy jesteśmy bezpieczni? Ja nie chcę tutaj ani straszyć, bo mogę uspokoić, powiedzieć, że jak na razie ta infrastruktura przeciwpowodziowa, którą, przypomnę, budowaliśmy jeszcze w czasach, kiedy to marszałkowie województw, kiedy to pod nas podlegały zarządy melioracji, które budowały inwestycje. Jak na razie ona wytrzymuje bardzo dobrze. Ja bardzo się cieszę, bo mieliśmy wtedy naprawdę bardzo zaawansowaną ilość inwestycji, które wykonaliśmy na Pomorzu Zachodnim i dzisiaj w związku z tym możemy się czuć nieco bezpieczniej. Przez ostatnie niestety 7 lat, od kiedy powstały Wody Polskie, inwestycje, można powiedzieć, w zasadzie zamarły. To, co jest szczególnie dla nas istotne, to jest to, że kiedy robiliśmy infrastrukturę przeciwpowodziową w województwie, w szczególności wały odrzańskie, to zainstalowaliśmy tam tak zwane przesłony antyfiltracyjne, co pozwala nam mieć takie przypuszczenie, że one będą po prostu wytrzymywały długotrwały napór wody, bo widzimy, że największe obawy były, czy wały, które są rozmiękczane. Czy nie będą przesiąkać. U nas raczej powinny one wytrzymać. No i to, co analizujemy, to również wiatr. Ja jako żeglarz mogę powiedzieć, mam już pewien odruch. Na szczęście wiatry mamy albo południowe, albo zachodnie.
Czyli nie grozi nam cofka.
Dokładnie. To, co najczęściej nam doskwiera tu w Szczecinie, to są właśnie efekty cofki. Jak na razie można wysyłać sygnały uspokajające, ale nie usypiające. W związku z tym musimy pozostać cały czas czujni, w związku z tym cały czas kontakt ze służbami, w związku z tym dosprzętawiamy nawet w tym ostatnim momencie nasze służby. Dzisiaj podpiszę umowę chociażby z komendantem wojewódzkim Straży Pożarnej, który kilka dni temu poprosił mnie o pomoc w finansowaniu zakupu drona, który będzie mógł obserwować też to przemieszczanie się wody z powietrza i ewentualnie pomagać w akcjach ratunkowych, jeżeli takie będą potrzebne. Bo i dzisiaj to dokładnie tego typu umowę podpiszemy, bo wiem, że już tego typu zakup jest dokonywany.
Całe to zarządzanie kryzysowe w tej chwili to wojewoda oraz prezydent, ale słyszę, że pan jako marszałek też jest mocno zaangażowany w tą całą sytuację, która w tej chwili się dzieje. No i też wcześniej to dmuchanie na zimno, o czym mówiliśmy, te wszystkie inwestycje, tak, w meliorację.
Bardzo wysoko oceniam współpracę z służbami, tak i z panem wojewodą, jego służbami, jak i służbami pana prezydenta. Nasza rola jest oczywiście wspierająca. My możemy pomagać, możemy wspierać jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej. Wiemy, że w takich szczególnych momentach one wymagają większego wsparcia, chociażby finansowego albo materialnego. I my na to mamy zabezpieczone środki w naszych rezerwach kryzysowych i tak jak zapowiadałem, my na bieżąco ich używamy, tak do zabezpieczania naszych mieszkańców, ale też, jak Państwo wiecie, bo o tym informowaliśmy, do pomocy naszym przyjaciołom, naszym kolegom na południu.
2 miliony złotych, to wydaje się kropla w morzu potrzeb, jeżeli mówimy o miliardach, ale jednak ważna kropla.
Tak, to jest ważne, bo to jest tak, że to nie jest jakaś bagatelna kwota z punktu widzenia naszego budżetu, natomiast ona jest oczywiście bagatelna z punktu widzenia kosztów, które będą potrzebne na odbudowę. Natomiast ja uważam, że każdy gest każdego samorządu się liczy, dlatego w tych pierwszych godzinach po tym tragicznym weekendzie w ubiegły poniedziałek zwołałem zarząd Związku Województw wraz z wszystkimi marszałkami, no, jako że korzystam z tego, że jestem prezesem Związku Województw. I umówiliśmy się, że wszystkie województwa, ile mogą, tyle tyle pomogą poszczególnym albo gminom, albo powiatom, bo wiemy, że ta infrastruktura została uszkodzona w gminach, ale czasami należy na przykład do powiatu, jak szpital w Nysie. I podzielimy się w taki sposób, żeby ten strumień pieniędzy trochę rozdystrybuować. Tak jak powiedziałem, to jest raczej na takie bieżące potrzeby jakiejś drobnej odbudowy. Natomiast te duże pieniądze, mam nadzieję, że przyjdą zgodnie z zapowiedziami pana premiera Donalda Tuska z rządu.
Ale był pan też kilka dni temu w Brukseli, tam w kuluarach też się rozmawiało o sytuacji powodziowej, przecież nie tylko w Polsce, jakieś miliony złotych z Funduszu Sprawiedliwości, z Funduszu, przepraszam.
Nie ukrywam, że miałem spotkanie dość długie z panem obecnym jeszcze ambasadorem. Tak, Solidarności, dokładnie. Z obecnym jeszcze wciąż ambasadorem przy Unii Europejskiej, panem Piotrem Serafinem, który za chwilę, mam nadzieję, obejmie bo ma taką nominację, obejmie tego komisarza do spraw budżetu i tą kwestię oczywiście również poruszaliśmy, bo prawdopodobnie to on ostatecznie będzie decydował już o tych przesunięciach pieniędzy. Rzeczywiście ta świadomość w Brukseli tego, jaka jest skala zniszczeń, jest dosyć duża, dlatego że w tym wypadku nie tylko my, ale wcześniej już Rumuni zostali dotknięci wielką wodą, Węgrzy oczywiście, Austriacy równolegle, a ona dociera również w inne zakątki południa Europy. W związku z tym pewnie będzie taki wspólny postulat, żeby pieniądze poprzesuwać w taki sposób, żeby w pierwszej kolejności uruchamiać się na cele właśnie pomocy ofiarom powodzi. Dlatego, że pamiętajmy też, że Unia Europejska nie ma żadnych swoich pieniędzy, ani żadnych dodatkowych pieniędzy. To chcę jasno i wyraźnie i uczciwie też podkreślić. Więc te pieniądze mogą być po prostu przesuwane tam, gdzie pieniądze nie są wykorzystywane, bo na przykład nie ma zainteresowania nimi, a są takie obszary i to czasami bardzo duże. Unia Europejska, podobnie jak w przypadku pandemii, może dość szybko pozwolić na wykorzystywanie tych pieniędzy na właśnie odbudowę po powodzi, czy po tego typu zjawiskach i kataklizmach, poza właśnie tymi funduszami, które ma jak właśnie Fundusz Sprawiedliwości.
Solidarność. Ale skoro nam wypłynął już ten Fundusz Sprawiedliwości, to pozwolę sobie pociągnąć ten temat w takim kontekście, że dzisiejsza opozycja, no, były takie krzyki i komentarze, że tak, na ten Fundusz Sprawiedliwości pluliście, a tutaj przecież te wozy strażackie kupione z tych pieniędzy teraz pomagają powodzianom.
Znaczy, akurat czy to nie wiem. My w ostatnich latach, czy ostatnich 20 latach kupiliśmy naprawdę dla ochotniczych straży pożarnych gigantyczną ilość sprzętu. W dużej mierze, w znaczącej nawet mierze powiedziałbym, dzięki funduszom unijnym. Ja przypomnę, że niedawno rozstrzygnęliśmy konkurs na zakup na terenie województwa zachodniopomorskiego kolejnych prawie 90 wozów strażackich dla ochotniczych straży pożarnych w ramach tej perspektywy finansowej. To, że pewnym takim listkiem figowym dla całej tej niesprawiedliwości w Funduszu Sprawiedliwości, jakim było rozkradanie publicznych pieniędzy, ma być fakt, że kupiono kilka wozów strażackich, które trafiły na Pomorze Zachodnie, no to nie, to jest, jeszcze raz powtarzam, tylko i wyłącznie pewien liść figowy, który ma przykrywać różnego rodzaju bezeceństwa. Więc jeszcze raz powtarzam, Fundusz Sprawiedliwości powinien iść na ofiary przestępstw. Fundusze takie jak wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, fundusze europejskie, budżety gmin, budżety województw powinny być przeznaczone na budżety MSWiA, powinny być na dosprzętawianie ochotniczych straży pożarnych. Więc w związku z tym to jest dzisiaj tylko takie próba wmówienia Polakom, że dzięki Funduszowi Sprawiedliwości i tym zakupom kilku dzisiaj ratujemy powódź. To jest nieprawda, więc chciałbym to odkłamać. Zdecydowana większość sprzętu jest kupowana za pieniądze albo unijne, albo budżetu państwa.
Wracając do sytuacji powodziowej, dzieciaki z południa Polski już dojechały na Pomorze Zachodnie, będą tutaj uczestniczyć w Zielonej Szkole?
Tak jest, mam informację od dyrektora placówki w Połczynie Domów Czasów Dziecięcych, które goszczą te dzieci, że dzieci wczoraj bezpiecznie dotarły. Około 50 dzieci z miejscowości Wleń, gdzie szkoła rzeczywiście została w sposób dramatyczny zalana i przez pewien czas nie będą mogły się w niej uczyć dzieci. Przez 2 tygodnie będzie przebywała u nas. Mam nadzieję, że tutaj jest z nimi 5 opiekunów. Mam nadzieję, że będą się tutaj czuły bezpiecznie, ale przede wszystkim będą mogły kontynuować edukację. A my będziemy też pewnie chcieli im ten czas w jakiś sposób jeszcze umilić. Mam nadzieję, że uda się zorganizować chociażby wycieczkę do Morskiego Centrum Nauki.
Za chwilę będziemy przenosić się do internetu, ale chciałbym jeszcze na antenie zadać ostatnie pytanie, bo prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pana hamowania na autostradzie. I teraz co dalej? To już jest koniec, finał? Policja wystawiła mandat?
Prokuratura po 3 latach stwierdziła to, co policja ustaliła w ciągu kilku godzin. To znaczy, że doszło do wykroczenia drogowego, a nie do przestępstwa. Ja przypomnę tak, bo teraz już mogę mówić trochę spokojniej na ten temat, że do de facto skierowania tej drogi na drogę przestępstwa doprowadził filmik dystrybuowany przez pana Mateckiego oraz wielka wrzawa w internecie dystrybuowana głównie z jego kont, co można do dziś dnia jasno i wyraźnie stwierdzić. Wiemy, w związku z tym wracamy znowu do Funduszu Sprawiedliwości, na co były przeznaczone te pieniądze. I w ten sposób nagle, naprawdę ku zdumieniu wielu drogowców, ta sprawa została skierowana na drogę przestępstwa. I w związku z tym prokuratura pod różnymi paragrafami starała się, w mojej ocenie, pod naciskami politycznymi, udowadniać coś, co było nieudowadnialne. I dzisiaj prokuratura nie stwierdziła, że nic się nie stało, tylko prokuratura stwierdziła, że doszło do popełnienia wykroczenia. W związku z tym, jak mniemam, skierowała sprawę z powrotem do policji, bo policja zajmuje się wykroczeniami drogowymi w tym kraju. I ja mam nadzieję, że zostanę w sposób uczciwy oceniony przez policję, więc czekam na wezwanie.
Na mandat.
No, dokładnie.
Chciałbym zapytać na początek o tarasy przy Zamku Książąt Pomorskich. Miały być renesansowe, nie do końca to wyszło tak, jak było w planach na początku.
Mówimy teraz, rozróżnijmy tarasy i skarpę. Więc okay. Zacznijmy od tarasów. Jeżeli chodzi o tarasy, to rzeczywiście cieszę się, że w końcu, ja rozumiem wszelkie zawirowania z wojną na Ukrainie, z brakiem pracowników, ale w końcu z pewnymi opóźnieniami firma wykonawca oddaje nam do użytku dzisiaj tarasy południowy oraz wschodni, a więc można powiedzieć od ulicy Kuśnierskiej, bo pewnie większość mieszkańców tak kojarzy ten taras. Tam zorganizowaliśmy pomieszczenia, które będą mogły być wykorzystywane na jakieś sklepiki z rękodziełem, więc chcemy budować klimat tego miejsca, przeuroczego zresztą. W niedługim czasie odbierzemy taras północny. No i czekamy na odbudowę skrzydła północnego, które, jak pamiętamy, w katastrofie w 2017 roku się zawaliło i wiele lat już trwały poszukiwania przyczyn tej katastrofy. Jeżeli chodzi natomiast o... Więc taras północny zakładam, że w kolejnych tygodniach zostanie również odebrany. Czekamy jeszcze na ukończenie nasadzeń na skarpie. Jeżeli mówimy o tak zwanych tarasach renesansowych, to była to koncepcja zagospodarowania właśnie skarpy od strony północnej. No w taki dosyć ciekawy, nie ukrywam, ale nie mający nic wspólnego z historią sposób, a mianowicie tego, żeby zrobić tam rzeczywiście takich kilka poziomów tarasów z takimi nasadzeniami krzewowymi. Ta koncepcja była koncepcją jeszcze sprzed katastrofy, która wydarzyła się na zamku.
Miała być możliwość takiego spacerowania
Tam miała być możliwość rzeczywiście spacerowania na każdym z takich poziomów. Nie pamiętam, ile ich było, ale kilka tych poziomów. Natomiast kiedy zdarzyła się katastrofa i tutaj już wszystkie inspekcje i nadzory budowlane nad nami czuwają, to wszyscy nam odradzili jakiekolwiek prace na skarpach, które będą związane z integracją, z ingerencją w skarpę. Zbudowanie tego typu takich tarasów inżyniersko wiązałoby się z wybudowaniem całego systemu ścianek oporowych, które musiałyby być w tym miejscu grubo zapalowane i tak naprawdę powodowałyby pewnego rodzaju bariery hydrologiczne. Eksperci nie są w stanie stwierdzić, jak ta skarpa by zareagowała w przyszłości przy takiej ilości betonu i pali zalanych w tym miejscu.
Skoro ten plan z tarasami takimi kaskadowymi nie wyszedł, to nie jest trochę tak, że bez sensu powycinaliśmy te wszystkie drzewa?
Nie jest tak, że bez sensu powycinaliśmy te drzewa, ponieważ te drzewa osłabiały skarpę. A my robimy w chwili obecnej, trwają prace, można je zobaczyć, nasadzeniowe. One oczywiście muszą rozkwitnąć, jak każde rośliny. Obsadzamy je zgodnie z zaleceniami znowu specjalistów roślinnością niskopienną, zieloną, która ma korzenie wzmacniające skarpę, a więc takie, które będą utrzymywały przed osuwaniem, a nie będą powodowały różnego rodzaju wywrotek, tak jak z korzeniami tych drzew, które były no, tak zwanymi samosiejkami i które rzeczywiście przy podmuchach wiatru czasami potrafiały się wywracać wraz z korzeniami, uszkadzając jednocześnie skarpę. W związku z tym my się musimy wobec tego zabytku zachowywać odpowiedzialne, a ja z kolei jako marszałek i decydent w tej sprawie muszę słuchać ekspertów.
To przenosimy się teraz w jeszcze większy gąszcz, bo do ogrodów Przelewic.
No tak, tam rzeczywiście, jeżeli komuś brakuje drzew na skarpie na zamku, to zapraszamy do Przelewic, bo tam drzew naprawdę i to z całego świata nie brakuje.
Zachodniopomorskie Centrum Kultury, Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej w ogrodach Przelewice. Trudniej się nie dało.
Skrócona nazwa brzmi Ogrody Przelewice. Więc w związku z tym instytucjonalna nazwa tak właśnie brzmi.
To jedno jak na pieczątce, będzie inne.
A logo jest ogrody, już jest od dłuższego czasu i tak zresztą marketingowo promujemy to wspaniałe miejsce, a więc Ogrody Przelewice. Zapraszamy do Ogrodów Przelewice. Pewnie teraz już jest końcówka tego sezonu, żeby zwiedzić przepiękny ogród dendrologiczny. Chociaż on ma swój urok o każdej porze roku, to trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć.
Bo w tą zieleni, w te budynki wpompowaliście miliony ostatnio, tak?
Tak, ale tak też się zobowiązaliśmy publicznie, zarówno wobec władz gminy. Przypomnę, że to był obiekt, który niszczał stopniowo, bo gminy Przelewice, która jest stosunkowo niedużą, a więc i niezamożną gminą, nie było stać na utrzymanie, a co dopiero na remontowanie tego wielkiego majątku, jaki przejęła swego czasu. My natomiast stwierdziliśmy, że jeżeli mamy się czymś zaopiekować, ja tak zresztą działam, to zróbmy to naprawdę na najwyższym poziomie, tak żeby to była dla nas chluba, żebyśmy zostawili coś dla następnych pokoleń i też żebyśmy mieli miejsce naprawdę, do którego chcą przybywać nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale mieszkańcy z tego województwa oraz turyści. I widzimy już w tym roku, po tym oddaniu tego obiektu, że rzeczywiście ilość ludzi, którzy odwiedza ten obiekt, jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Ja mam takie wrażenie, że będzie to tylko potencjał rosnący. To jest miejsce, w którym zgodnie z nazwą instytucji pielęgnujemy tradycje obszarów wiejskich, a więc i Festiwal Tradycji Obszarów Wiejskich Pomorza Zachodniego, który wiosną zawsze organizujemy wraz z Galą Sołtysa i z spotkaniami kół gospodyń wiejskich i dożynki, które za nami. To są zawsze imprezy, które przyciągają ludzi zarówno ze wsi, jak i z miast, ale chcemy tam organizować wycieczki dla szkół, chcemy tam robić warsztaty również ekologiczne. Myślimy nad jeszcze kilkoma dalszymi inwestycjami, bo ten kompleks folwarczny jest naprawdę, naprawdę wielki.
Czyli ma być to jedna z naszych wizytówek po prostu.
Tak, chcemy, żeby to była jedna z naszych wizytówek w takim nie do końca oczywistym miejscu, ale moja filozofia jakby strategii dla naszego województwa jest taka, że musimy wpuszczać różnego rodzaju takie impulsy i bodźce rozwojowe również w takie trudniejsze z punktu widzenia rozwoju gospodarczego nasze...
Te tereny popegeerowskie.
Tak to nieładnie się, znaczy nieładnie, choć prawdziwie się, się nazywa. I takie miejsca, które dostają taki bodziec, które zaczynają odwiedzać dziesiątki czy tysiące ludzi, naprawdę odżywają. I to widzimy po ścieżkach rowerowych, które właśnie prowadzimy też po takich właśnie terenach, ale widzimy to też po ogrodach Przelewice, więc zapraszamy, żeby zobaczyć, co już, a jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, jeszcze parę rzeczy chcemy tam zrobić.
Mam jeszcze dwa tematy, może uda nam się krótko, bo czas nam się powoli kończy. Muzeum Narodowe w Szczecinie, pan Lech Karłowski idzie na zasłużoną emeryturę, a pełniącą obowiązki dyrektora została pani Agnieszka Bartnowska, dotychczasowa zastępczyni dyrektor do spraw administracji, a nie na przykład pan doktor Dariusz Kacprzak, zastępca do spraw naukowych i dyplomowany kustosz. Oddolnie dochodzą do Radia Szczecin sygnały, że to zła decyzja, że tam się źle zaczyna dziać. Czy zaraz szybko konkurs? Jak to wygląda?
Konkurs będzie ogłoszony, ja decyzji personalnych nie komentuję. Jednym się pewnie...
Czyli to nie była pana decyzja, to była
nie,
decyzja?
Nie, to była moja decyzja. Znaczy, akurat decyzje personalne są decyzjami moimi i one są bardzo zawsze starannie przemyślane. Ja wiem, jakie wyzwania stoją przed tym muzeum. Z punktu widzenia może nie wystaw, bo ja rzeczywiście uważam, że wystawami powinni się zajmować dobrzy kustoszowie i ja w to nie ingeruję, nie jestem ekspertem. Natomiast wiem doskonale, że ta inwestycja potrzebuje nowego spojrzenia i wiem doskonale, że ta inwestycja przede wszystkim
potrzebuje...
przepraszam, instytucja potrzebuje inwestycji. Potrzebuje inwestycji, bo nie wiem, jak wielu z naszych słuchaczy odwiedzało ostatnimi czasy ten obiekt. Ten obiekt jeszcze od tej strony wystawowej wygląda w miarę. Natomiast nawet z zewnątrz, a już nie daj Boże, na zapleczu, ten obiekt wygląda dokładnie tak, jak zostawili go Niemcy po wybudowaniu w 1905 roku.
Czyli stąd decyzja taka personalna, że po prostu teraz będzie czas inwestycyjny,
pani dyrektor,
tak?
Pani dyrektor przygotowała duży pakiet inwestycyjny oparty o fundusze, o które zabiegaliśmy z projektu programu unijnego Feniks. Trzeba te inwestycje przeprowadzić, ale ta skala w mojej ocenie powinna być znacznie większa. My musimy zrobić w końcu, uporządkować całą tą przestrzeń w tym kwartale, który przynależy do Muzeum Narodowego. Musimy przemyśleć też, co gdzie w tym mieście ma być wystawiane. Bo to był, nie ukrywam, odwieczny spór z panem dyrektorem Karwowskim, gdy uważałem, że dziedzictwo gryfitów, a więc wszystkie artefakty z tego rodu, który rządził 5 wieków Pomorzem, w tym Pomorzem Zachodnim, dzisiejszym Pomorzem Zachodnim, tak może powinienem prawidłowo powiedzieć, powinny znaleźć się w miejscu, które kojarzą się z tym rodem, a więc na Zamku Książąt Pomorskich, a nie na ulicy Staromuńskiej, które w żaden sposób nie kojarzy się z gryfitami. No i tutaj mieliśmy spór, jakby można powiedzieć, i o filozofię, ale też instytucjonalny, bo jak wiemy, Zamek Książąt Pomorskich to jedna instytucja, chociaż podległa samorządowi województwa, Muzeum Narodowe to druga, również podległa. Ja chciałbym, żeby w końcu tutaj zapanował w tym zakresie tego, co chcemy eksponować, w jakim miejscu, pewnego rodzaju ład. I nie ukrywam, że w ramach tego konkursu będę przede wszystkim wsłuchiwał się w te pomysły i te głosy, które będą jakkolwiek zbieżne z jakąś logiką wystawiania i dbania o nasze wspólne dziedzictwo.
Jest już jakaś data tego konkursu? Kiedy to się wydarzy?
Tego, panie redaktorze, nie powiem. Myślę, że odbędzie się to pewnie na przełomie roku, jeżeli ale tutaj musiałbym dyrektora Wydziału
Kultury. A czy przy okazji rozbudowy czy planów inwestycji Muzeum Narodowego w Szczecinie będzie tak, że marszałek województwa przejmie częściowo pieczę nad Teatrem Współczesnym?
Nie mam takich aspiracji. Natomiast jeżeli chodzi o nową siedzibę, to jesteśmy w bardzo zaawansowanym dialogu tak z prezydentem Krzyszkiem, jak i z wiceprezydentem Marcinem Biskupskim na ten temat, żeby tak poukładać całą tą przestrzeń, żebyśmy w końcu mieli takie poczucie, że mamy i nowoczesny teatr, i nowoczesne muzeum.
Ale w tym samym miejscu, czy w zupełnie innym?
Pozwoli pan, że najpierw na ten temat informacji udzielę, na temat koncepcji udzielę radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Jeżeli dostanę od nich zielone światło, to wtedy urbi et orbi ogłosimy, jak sobie wyobrażamy możliwość pewnej koegzystencji, lepszej koegzystencji dwóch instytucji, które obie zasługują, uważam, na po prostu na godne, zmodernizowane, nowoczesne siedziby, nowoczesne przestrzenie wystawowe czy nowoczesną scenę.
Czyli Teatr Współczesny nie będzie instytucją, nad którą piecze będzie.
Nie mam takich aspiracji. Mamy sporo instytucji, a w Szczecinie mamy ich bardzo dużo, jeżeli chodzi o instytucje kultury. Raczej myślę tutaj życzliwie, a nawet bardzo życzliwie o współprowadzeniu jednej z instytucji koszalińskich, bo
Filharmonia?
Rzeczywiście. Pudło, panie redaktorze.
Pudło?
Pudło. Jednak nie, raczej rozmawiamy z panem prezydentem o współprowadzeniu Teatru Bałtyckiego. Ja uważam, że to też będziemy na ten temat rozmawiali z radnymi. Natomiast uważam, że to jest po prostu w pewien sposób fair, bo w Szczecinie jednak za dużą część dostarczania wysokiej kultury my odpowiadamy, a więc my to finansujemy, a radni z Koszalina od wielu lat podnoszą, że okej, partycypujemy, znaczy rokrocznie udzielamy dotacji koszalińskim instytucjom, ale to nie jest to samo, co pewnego rodzaju współodpowiedzialność. I ja tą argumentację kupuję. Ja chciałbym, żebyśmy wszyscy w tym województwie czuli się traktowani fair i mieszkańcy Koszalina również mają do tego pełne prawo.
A ja dziękuję pięknie. Moim i państwa gościem był marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę.